Pisma i znaki.
Jak gnoza. Termin dość tajemniczy, a liczy sobie setki lat. Wyjaśnimy, skąd się wziął, czego dotyczy.
Gnoza. Etymologicznie pojęcie to pochodzi z języka greckiego, znaczy gnosis. Można tłumaczyć jako poznanie, jako wiedzę, no ale to jeszcze nam nic nie mówi. Bo jest to pojęcie wieloznaczne, odnosi się do różnych zjawisk. Oczywiście z długą tradycją, jak pani tutaj powiedziała, do zjawisk religijnych odnosi się, filozoficznych, kulturowych, no i łączy różne elementy. Zatem te pierwsze wzmianki na przykład o gnozie czy o gnostykach, bo to gnostycy, pojawiają się w II wieku naszej ery za sprawą ortodoksji chrześcijańskiej, która zaczęła definiować właśnie swoje nauczanie w opozycji do różnych herezji. No i oczywiście gnoza była tutaj jako pewne zagrożenie, jako fantazje pełne błędów, jak to mawiał Ireneusz z Lyonu. Ale gnoza łączy z sobą pewne takie przekonanie, że zbawienie człowieka dokonuje się przez wewnętrzne, ezoteryczne poznanie prawdy o świecie. W takim szerokim znaczeniu, w węższym znaczeniu gnoza znaczy tyle, co nurt religijno-filozoficzny, który, jak powiedziałem, właśnie rozwinął się w tych pierwszych wiekach, przede wszystkim na pograniczu chrześcijaństwa, filozofii platońskiej, platonizmu i religii wschodu. Natomiast w takim szerszym sensie jest to struktura myślenia obecnego w różnych epokach i kulturach, od starożytności po współczesność.
Ireneusz z Lyonu w II wieku naszej ery w jednym ze swoich dzieł określił nauki gnostyckie jako, tu cytat, fantazyjne i pełne błędów. Na czym ta fantazyjność w interpretacji Ireneusza z Lyonu, fantazyjność nauk gnostyckich polegała?
Tutaj należałoby powiedzieć o istocie tego nauczania czy tych idei gnostyckich, gdzie centralnym założeniem było przekonanie o dualistycznej, czyli podwójnej naturze rzeczywistości świata. Z jednej strony świata duchowego, z drugiej materialnego. Gnoza, jak powiedziałem, zakłada dualistyczną strukturę rzeczywistości. Więc z jednej strony świat duchowy, czysty świat boski, przeciwstawiony jest materialistycznemu, ciemnemu, temu złemu, to synonim zła, uwięzienia człowieka. Zatem człowiek w tej wizji powinien się wyzwolić. Poprzez co? Poprzez wiedzę, poprzez poznanie, jako opozycja do wiary. I tutaj człowiek posiada według gnostyków pewną boską iskrę, pneumę, energię, która została uwięziona w tej cielesnej egzystencji i może zostać wyzwolona jedynie przez specjalny rodzaj poznania, czyli gnosis. I to jest też to odniesienie właśnie do takiego intuicyjnego, mistycznego sposobu poznania rzeczywistości, świata. No tutaj ten platonizm, o którym już wspomniałem. Zatem świat materialny był postrzegany jako zły, stworzony przez niższego Boga, Demiurga, w odróżnieniu od najwyższego, niepoznawalnego Boga. Człowiek, jak powiedziałem, posiada boską iskrę, którą należy wyzwolić poprzez poznanie, wiedzę, gnosis.
Ten niepoznawalny Bóg wedle gnostyków, czy to jest ten Bóg, o którym mówili chrześcijanie?
No i tutaj właśnie chrześcijaństwo mówi, że nie. Dlatego gnoza została uznana za herezję i była zwalczana właśnie w całej historii. Tutaj dodać można, że właśnie wiara według gnostyków źródła ma swoje w religiach indyjskich, irańskich. Te rozważania podjęto i rozwinięto między pierwszym a trzecim wiekiem naszej ery. Ta gnoza była uważana za ezoteryzm. Stąd też później została uznana za herezję, ponieważ tam są elementy alchemii, okultyzmu, więc takie tezy, które są niezgodne z doktryną kościołów chrześcijańskich.
Zaznaczmy, bo to bardzo istotne dla gnozy. Mamy świat materialny, mamy świat duchowy, ale ku temu duchowemu bardziej człowiek się skłania. Musi jednak w sobie coś odkryć. No tutaj kluczem jest ta wiedza. Pytanie, w jaki sposób wiedzę posiąść i czy każdy może to zrobić?
Znowu istota gnozy. I my jak mówimy wiedza, poznanie, to raczej w naszym kręgu cywilizacji zachodu, kultury zachodu odnosimy się do poznania racjonalnego. Natomiast gnoza nie jest wiedzą racjonalną i nie jest wiedzą zmysłową, lecz objawioną i wewnętrznie doświadczaną prawdą.
Wygląda na to, że dla wybranych.
Tak, i w tym sensie gnoza przeciwstawia się właśnie religii instytucjonalnej, szczególnie judeo-chrześcijaństwu. Dlatego była uznana za herezję. Człowiek nie zbawia się przez wiarę według gnostyków, moralność czy rytuał, lecz przez poznanie swojej prawdziwej natury i pochodzenia. Właśnie ten dualizm rzeczywistości. No i tu cała historia, należałoby powiedzieć tak, o starożytności. Tutaj najbardziej rozwinięte formy gnozy pojawiły się właśnie w drugim wieku naszej ery, głównie w środowisku helenistycznym, czyli platonizm między innymi. Do najważniejszych nurtów należą tutaj takie systemy jak Walentyna, Bazylidesa, Szymona Maga, a także teksty znalezione w Nag Hammadi w 1945 roku, wśród których znajdują się między innymi Ewangelia Prawdy, Apokryf Jana, traktat o wielkiej mocy. I systemy te ukazują właśnie taką rozwiniętą mitologię, której najwyższy Bóg jest istotą transcendentną, ale niepoznawalną dla zwykłego rozumu, a świat materialny powstaje w wyniku upadku lub błędu niższego bóstwa, czyli tego demiurga, o którym wcześniej wspomniałem. I w tych systemach gnostyckich pojawia się właśnie taka nieufność wobec świata, wobec cielesności, która uznawana jest za właśnie więzienie dla duszy. Platon tak mawiał, że ciało to trumna dla człowieka, to więzienie. Więc człowiek to dusza rozumna w tym kontekście. Natomiast ciało to materia. Świat materialny nie jest prawdziwym światem.
Czy praktyki gnostyckie na przestrzeni wieków nabierały na sile, słabły, stawały się mniej lub bardziej popularne? Czy również w tym obszarze mamy do czynienia z jakimiś zmianami, przeobrażeniami? Czy gnostycyzm ewoluował?
No tak, tak. No to cała historia, jak powiedziałem, od starożytności do współczesności i różne tutaj właśnie formy się pojawiają, różne systemy. Bo jak mówimy o praktyce gnostyckiej, to chodzi o tak zwane wewnętrzne wtajemniczenie, które ujawnia właśnie ową ostateczną prawdę o rzeczywistości, o świecie, w którym się znajdujemy. I ta klasyczna gnoza, pierwotna, byśmy powiedzieli, ona zanikła. Jako właśnie taki zorganizowany ruch po prostu przestała funkcjonować. Ale te idee przetrwały w różnych formach ezoteryzmu, hermetyzmu, manicheizmu, kabały, alchemii, a nawet w filozofiach na przykład u Schellinga, u Hegla, przynajmniej tych najważniejszych wymienię. Natomiast w XX wieku, jeżeli byśmy chcieli już tak pominąć ten kawałek historii, to gnoza tak odrodziła się i dzisiaj jest dość popularna, to znaczy popularna jest pewną też taką formułą zainteresowania człowieka poszukującego owej prawdy tej fundamentalnej, ostatecznej.
Choć niekoniecznie ci zainteresowani i poszukujący używają terminu gnoza.
Tak. No na przykład nazwisko chyba znane w większości słuchaczom, tak, czyli Carl Gustav Jung. Psychoanaliza pofreudowska, ale też oryginalna taka filozofująca się psychoanaliza. I Jung uważał mitologię gnostycką za projekcję archetypów nieświadomości zbiorowej. Ale także Vogelin czy Foucault uważał gnozę jako właśnie formę świadomości radykalnie opozycyjnej wobec porządku świata. Współcześnie już można powiedzieć o neognostycyzmie. I tutaj do tego neognostycyzmu odnoszą się pewne takie formy nowej duchowości, na przykład New Age, w której właśnie takie ważne miejsce zajmuje przekonanie o wewnętrznym, boskim potencjale człowieka, ale niezależnym od religii instytucjonalnych. To jest ważne. Tu chodzi o to wewnętrzne wtajemniczenie, wewnętrzne doświadczenie, czy wręcz bym powiedział oświecenie. Gnoza dzisiaj jawi się jako kategoria z jednej strony religijna i filozoficzna. A więc trudno ją jednoznacznie zdefiniować, ale jest zarazem przede wszystkim może formą duchowości, pewną mitologią i pewną formą poznania, czyli epistemologią. A więc mamy tutaj takie przeniknięcie się różnych tradycji, od starożytności, od religii wschodu, poprzez współczesne właśnie odwoływanie się do tego New Age'u, czyli tej nowej duchowości, tego poszukiwania, prawda, form duchowości. To nie jest religia instytucjonalna. Czyli można tutaj dopowiedzieć jeszcze, że gnoza przeniknęła różne tradycje religijne, ideowe i pozostawiła ten ślad od starożytności, to jest ten ślad w mistycyzmu, tej samoświadomości, wyzwolenia. I teraz niezależnie od tego, czy będziemy oceniali ją pozytywnie, czy negatywnie, czy będziemy odnosili się, prawda, do krytyki teologicznej, czy idei jakichś filozoficznych, to gnoza pozostaje takim, jakby to się ładnie mówi, świadectwem ludzkiego pragnienia poznania tej prawdy absolutnej, w cudzysłowie, prawdy prawdziwej, a więc pragnienia ludzkiego, pragnienia poznania, które prowadzi do czego? Do wyzwolenia, do przemiany duchowej.
Ale też i gnostycyzm w różnych swych postaciach i przemianach, którym podlegał na przestrzeni dziejów, to także wyraz nieustających poszukiwań człowieka i jakiegoś tłumaczenia sobie, prób okiełznania tego, co duchowe i tego, co materialne, może i tłumaczenia sobie potęgi świata przyrody. Z jednej strony wyczuwamy tak intuicyjnie, że jesteśmy cząstką tego świata, chcielibyśmy nim jakoś władać, zarządzać, jednocześnie czasem zdaje się, jesteśmy tak bardzo poddani siłom przyrody, że ucieka się w jakąś wiedzę tajemną.
No tak, okultyzm już wspomniałem, alchemia, to są te tradycje też tego myślenia. Inaczej mówiąc, gnostycy uznają konieczność właśnie wyzwolenia się spod władzy zła, bo to jest ten dualizm dobra, zła, tego świata materialnego, świata duchowego. Przez co? Przez właśnie samopoznanie, stąd ta gnosis, wiedza, oświecenie, no i ascezę. A więc czy uznamy ją za herezję, czy nie uznamy, czy będziemy traktowali poważnie tę ideę, niewątpliwie gnoza zostawiła i do dzisiaj ma wpływ na kulturę i ten jej ślad w kulturze jest widoczny do dzisiaj. Aczkolwiek jak mówimy właśnie nowe ruchy religijne, nowa duchowość, a właśnie New Age, to niekoniecznie przez ludzi jest to kojarzone z gnozą, ale to jest odwoływanie się do tradycji gnostyckiej.
Pisma i znaki. Pisma.